Na jakiej podstawie do tej pory Polacy pracowali zdalnie i czy usankcjonowanie tej formy zatrudnienia w kodeksie pracy to dobry pomysł?
Takie pierwsze pytanie podstawowe, no właśnie w jakich realiach prawnych obecnie funkcjonujemy? No, epidemia COVID-19 sprawiła, że w zasadzie w pewnym sensie to, co już było w praktyce, home office, uregulowano w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku. Tam oczywiście wprowadzono w zasadzie regulacje wskazujące w tych przepisach, no, że polecić może pracodawca wykonywanie pracy zdalnej, o ile tutaj budziło to różne wątpliwości, pracownik ma odpowiednie warunki techniczne i lokalowe. Od strony technicznej oczywiście należałoby się zastanowić, jak to zweryfikować. Obecny stan prawny, można powiedzieć, jest dość ogólny i brakuje pewnych regulacji. Jeżeli mówimy już o ocenie samych przepisów, to widzę jeszcze mankamenty, które wymagają zmian. Natomiast na razie od takiej strony ogólnej, kierunkowo, to oczywiście to jest dobre rozwiązanie, by ta praca zdalna była trochę lepiej uregulowana niż obecnie, bo pamiętajmy, że te obecne regulacje mają charakter czasowy, związany z ogłoszeniem okresu epidemii. Natomiast gdy się przejdzie już do szczegółów, to być może należałoby tutaj zastanowić się, jak to zmienić, bo faktycznie te propozycje w zasadzie eliminują dotychczasową telepracę i wprowadzają pracę zdalną. No, przeważyła ta koncepcja. Główny zarzut co do telepracy polegał na tym, że po prostu ta telepraca jest słabo wykorzystywana w praktyce i rzadko się z niej korzysta.
W zapowiadanych zmianach przepisów jest pewien pomysł, który jest wysuwany tutaj na pierwszy plan i też podkreślany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomysł uniemożliwienia pracodawcom odmówienia pracy zdalnej, między innymi rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4 roku życia, rodzicom, którzy opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością, czy kobietom w ciąży. Jak pan ocenia ten pomysł takiego rodzaju zapisów?
Faktycznie jest tak obecnie, jeżeli chodzi o telepracę, że pracownik też może złożyć wniosek wiążący de facto pracodawcę co do stosowania telepracy, jeżeli mówimy o opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym. Natomiast te propozycje co do pracy zdalnej, one idą szerzej, to znaczy w tym momencie w zasadzie poszerza się ten krąg odbiorców i propozycja ministerstwa polega, mówiąc wprost, na tym, że pracownik składa taki wniosek, który de facto jest wiążący, to jest osoba choćby, która opiekuje się dzieckiem do 4 roku życia. Ten wniosek jest wiążący, przy czym tu skopiowano trochę regulacje z obecnego kodeksu pracy właśnie związane z telepracą. Zresztą dużo jest takich skopiowanych regulacji. Pracodawca może odmówić uwzględnienia takiego wniosku, jeżeli nie ma możliwości organizacyjnych lub nie przemawia za tym wnioskiem rodzaj pracy. To bardzo ogólne sformułowanie, trzeba byłoby się zastanowić w praktyce. Ja niejednokrotnie gdzieś tam analizuję to, choćby nawet w kazusach ze studentami, kiedy możemy w takim kierunku pójść, by odmówić uwzględnienia takiego wniosku. Czy to dobre rozwiązanie? No, ja osobiście uważam, że jest to jakiś punkt wyjścia, ukłon w stronę tych osób, które mają trudności, bo pamiętajmy, to jest sytuacja szczególna, związana choćby z dziećmi niepełnosprawnymi, tak? Ale także ukłon w stronę tych rodziców wychowujących dzieci w tym pierwszym okresie ich dzieciństwa, więc kierunkowo ja nie jestem tutaj przeciwnikiem takich rozwiązań, chociaż znam, mam świadomość, że mogą jakieś ryzyka one wywołać, ale akurat pod tym względem no, rozumiem pewne zastrzeżenia z jednej strony, że może to prowadzić do jakiegoś potraktowania lepiej tych pracowników, pewnej dyferencjacji, natomiast akurat w mojej ocenie ona w jakimś zakresie jest usprawiedliwiona okolicznościami faktycznymi.
Czy w przyszłości może to na przykład prowadzić do dyskryminacji zawodowej osób, które potencjalnie mogą znajdować się w sytuacji, kiedy będą potrzebowały pracy zdalnej ze względu na swoją sytuację życiową i pracodawca, wiedząc o tym, że potencjalny pracownik, kandydat ma małe dzieci albo jest to młoda mężatka, czy może dojść do takiej sytuacji, że ta dyskryminacja może się pojawić?
No właśnie, oczywiście to jest zawsze kwestia indywidualna. Ja cenię tych pracodawców, którzy podchodzą do tej kwestii to w sposób też taki od strony etyki pracy ludzkiej. Natomiast jest jakieś zagrożenie, przy czym no wtedy oczywiście pewne mechanizmy ma pracownik. Przede wszystkim, żeby ewentualnie mówić o jakimś zagrożeniu, to trzeba sięgnąć do tych propozycji. I tutaj w projektowanych zmianach też skopiowano w zasadzie przepisy kodeksowe co do telepracy. Jest wprost wskazanie, że podjęcie w formie pracy zdalnej nie powinno powodować jakiejkolwiek dyskryminacji tego pracownika. Ale oczywiście na etapie rekrutacji no, pracodawca może badać sytuację rodziny, bo wiem, zdaję sobie sprawę, że w praktyce czasami to występuje i prawda jest taka, że to są dane jednak, których w zasadzie na etapie rekrutacji zgodnie z artykułem 22 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy pracodawca nie ma prawa przetwarzać, czyli w gruncie rzeczy nie powinno się w mojej ocenie nawet pojawić takie pytanie co do opieki nad dzieckiem, co do liczby dzieci i tak dalej. Ale wykluczyć takich sytuacji nie można. No, oczywiście pozostaje ewentualnie roszczenie o odszkodowanie kandydatowi do pracy, jeżeli by na przykład uznał, że tu jest jakaś dyskryminacja ze względu na taki, a nie inny stan. No ale to wiadomo, to są już sprawy, które pozostawiamy sądom i różnie to wygląda, trzeba na to czekać. Także od strony prawnej ja się aż tak bardzo końcowo nie boję postawy, wierzę w tych naszych pracodawców, ale oczywiście to jest tak jak w ogóle z ochroną kobiet w ciąży, bo niejednokrotnie no, są z drugiej strony też problemy związane z tym, że może czasami lepiej zatrudnić niekoniecznie kobietę w ciąży, bo za chwilę będę musiał jako pracodawca tak udzielić jej urlopu macierzyńskiego chociażby. Są te zagrożenie, natomiast ja wierzę w naszych pracodawców, mówiąc wprost.